Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone, można powiedzieć część drugą w radiu. Temat dzisiejszych rozmów, ten sobotni, późny wieczór, psychiczno-duchowe etapy umierania. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Maria Demezer-Dambek, nefrolog z Poznania. Pani profesor, bardzo serdecznie witamy.
Witam wszystkich słuchaczy.
I już teraz proszę o cierpliwość. Mamy sporo czasu, ale też bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy do właśnie tego skoncentrowania naszych myśli. Temat jest bardzo poważny, ale też możemy powiedzieć, nie jest to temat tak bardzo medialny, nie jest to temat modny, tak rzadko poruszany w mediach. My pragniemy ten temat z całą otwartością i świadomością dzisiaj poruszyć, bo wiemy, że to jest temat, który dotyczy każdego człowieka bez wyjątku. Za chwilę oddam już głos pani profesor, ale tak tutaj za szybki patrzę na panią profesor i pani profesor, przypomniałem sobie, że nie tak dawno w telewizji Trwam, w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, był taki wykład, który był poprzedzony słowem księdza kardynała Gianfranco Ravasiego i potem głos jednego z najwybitniejszych znawców katakumb rzymskich, profesor Bisconti. I właśnie na przykładzie katakumb pokazywano, czym żyli, czym inspirowali się pierwsi chrześcijanie. I okazuje się, że temat śmierci, temat zmartwychwstania to temat właściwie jak najbardziej obecny właśnie w tych katakumbach. A więc temat, który dotyczył ci pierwsi zapaleńcy, szaleńcy Boży, oni nie mieli żadnej wątpliwości, że z chwilą śmierci na ziemi nie kończy się życie. I pełno symboliki, która mówi o życiu wiecznym. I co więcej, wiemy, że to właśnie z pierwszych wieków, dzień śmierci ucznia Chrystusa, to był dzień Jego narodzin. A więc, pani profesor, ja już nie chcę niczego dodać. Wiemy, że pani profesor ten temat też po części może troszeczkę powtórzy z treści, co było w części telewizyjnej, a potem, drodzy państwo, będzie naprawdę okazja włączać się w ten temat, w dyskusję, w uzupełnianie. Też pani profesor jest przecież lekarzem z tak ogromnym doświadczeniem, jest też wykładowcą. Na pewno też pomoże nam ten temat zgłębić. Przede wszystkim, byśmy pomogli sobie nawzajem dorastać do właśnie tego umiejętnego spotkania się z tym dniem, tym momentem, kiedy Pan powie, sługo wierny, przyjdź do mnie. Ufamy, że to będzie dzień radości, dzień pełen Bożego optymizmu.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Ten temat, o którym mówił ksiądz ojciec Zdzisław, zdecydowałam się o nim mówić, dlatego że jestem to w jakimś sensie winna tym wszystkim osobom, które przy mnie umarły, odeszły do Pana. Wtedy, kiedy pracowałam u nas w klinice nefrologii, to były początki w ogóle nefrologii, u nas umierało bardzo dużo ludzi i widziałam bardzo wiele śmierci i różnych ludzkich reakcji, i samych chorych, i ich osób bliskich. Ale obserwując to, co się działo, to ułożyło mi się te poszczególne, indywidualne przypadki, powtarzały pewien określony jak gdyby wzór i zrozumiałam, że każdy z nas w jakiś sposób do śmierci jest przygotowywany. Jeżeli zachorujemy na jakąś bardzo ciężką, poważną, śmiertelną w efekcie chorobę, to tak naprawdę należy traktować tą sytuację jako okres łaski. Dlatego, że sama ciężka choroba, która dotyka człowieka na wskroś, we wszystkich jego jak gdyby warstwach, a więc w tej warstwie fizycznej, organicznej, z swoimi dolegliwościami, objawami, które ona powoduje, dającymi utrudnienie i dyskomfort po prostu w życiu. To jest jedna jakby strona ta fizyczna. Druga warstwa to jest ta strona psychiczna, kiedy człowiek nagle przez chorobę zostaje postawiony w obliczu wielkiego niewiadomego, ma prawo do lęku, traci poczucie bezpieczeństwa, boi się bezradności, cierpi nie tylko fizycznie, ale właśnie cierpi psychicznie, a dominującą jak gdyby w tej sytuacji taką struną jest właśnie lęk. I dotyka go choroba również w sensie materialnym, bo ciężka choroba wytrąca człowieka z jego funkcji zawodowych, z jego rozwoju, przerywa, jeśli to jest młody człowiek, naukę. I dotyka go również w sferze duchowej. Bo taka ciężka choroba, jeżeli dotyka bardzo młodego człowieka, to może zakłócić jego rozwój, jego osobowości. Każdy z nas jest powołany, ażeby rozkwitał najpiękniej, jak umie, w tym dojrzewaniu do miłości. Taką naprawdę ostatecznym jakby celem naszego życia to jest dojrzewanie do tego, abyśmy umieli prawdziwie kochać. Prawdziwie kochać, to znaczy kochać i darzyć innych bezinteresowną miłością, która objawia się w życzliwości, w sumiennym spełnianiu swoich obowiązków. To takie zwykłe, szare, codzienne życie, tu nie potrzeba żadnego bohaterstwa zewnętrznego. I jeżeli choroba dotyka właśnie dziecko w okresie rozwoju, to skupiona na tym dziecku uwaga rodziców nadmiernie może powodować, że dziecko, jego rozwój, jego osobowości zostanie spaczony, że ono będzie egocentrykiem, przekonanym, że wszystko wokół niego musi się kręcić, bo on jest osobą wyjątkową w tym momencie, no osobą taką, która jest chora i rzeczywiście wymaga opieki. Także to jest bardzo poważne niebezpieczeństwo u młodych ludzi, a u osób starszych to wytrącenie jakby z tego biegu życia, które powoduje lęk, równocześnie rodzi takie głębokie, egzystencjalne, gdzieś na dnie naszej duszy pytanie: Panie Boże, dlaczego? Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego tak, a nie inaczej? Nie jestem jeszcze gotowy, nie spełniłem jeszcze tylu zamierzeń, które miałem jak gdyby w zanadrzu i chciałem spełnić. Przerywasz mi moje działanie, które ma ostatecznie prowadzić do jakiegoś dobra. Stajemy się w takiej sytuacji bardzo takiego dużego zamętu również duchowego. I proszę Państwa, ten pierwszy etap dowiedzenia się o ciężkiej chorobie nazywamy takim okresem szoku. To jest okres szoku, który można różnie przeżywać. Jedni to przeżywają jako tak jakby pozornie bierni, pozwalają za siebie działać na przykład najbliższym, którzy wtedy się miotają, szukają sposobu leczenia, szukają potwierdzenia diagnozy, pytają się o najlepszy sposób terapii z jednej strony, a z drugiej strony sam pacjent poza taką postawą pierwotnej bierności może również być aktywny i mówi, no przecież to jest niemożliwe, żeście się pomylili, ja jeszcze się tak źle nie czuję, jeszcze nie jest ze mną tak źle. I ten okres szoku trwa różnie długo, ale on też jak gdyby w pewnym sensie mobilizuje ludzi do tego szukania ratunku. I nie może to nikogo dziwić, że człowiek dotknięty poważnym schorzeniem szuka tego ratunku. Niestety ten okres szukania ratunku jest często wykorzystywany również przez ludzi, takich szarlatanów, którzy opowiadają o jakichś niestworzonych możliwościach, jakiejś super terapii, oczywiście za określone pieniądze. Ten okres, proszę Państwa, kończy się wtedy, kiedy człowiek doświadcza, że różne sposoby terapii nie dały spodziewanego rezultatu. I wtedy, mimo tego szukania ratunku i walki o to życie, o uratowanie resztek zdrowia, gdy człowiek doświadcza, że no jak gdyby z tej sytuacji nie ma wyjścia, rodzi się w nim też, może się w nim narodzić bunt. Bunt, który polega na tym, że człowiek się na to nie zgadza, nie chce tego, odsuwa to i jest po prostu zły na Pana Boga w najgłębszej warstwie swojej istoty, a więc tej części duchowej. Ale to, co odbierają otoczenie, czy pracownicy służby zdrowia, czy bliscy takiego człowieka, to jest właśnie często jego zniecierpliwienie, jego niekiedy agresywne nawet zachowania. To jest właśnie wyrazem takiego dużego wewnętrznego bólu, niepogodzenia się z tą okrutną w tym momencie rzeczywistością. I równocześnie do tego jakby zakątka człowieka nie mamy wglądu. Tam może pomóc kapłan człowiekowi wierzącemu. Bardzo trudna jest sytuacja ludzi, którzy definiują siebie jako osoby niewierzące, bo tak na dobrą sprawę oni nie mają jak gdyby bezpośrednio do kogo się w tym momencie zwrócić. Aczkolwiek my nigdy nie wiemy, jak Pan Bóg działa i jakie znajduje drogi dojścia do duszy danego człowieka. Mamy okazję, jeśli człowiek dalej żyje, a na szczęście żyje jeszcze, ma okazję i możliwość przejścia w kolejny etap psychiczny, który polega na uspokojeniu. I to uspokojenie może mieć jakby dwie twarze. Jedna twarz dobra. To znaczy wtedy, kiedy człowiek, doświadczywszy tylu różnych trudności, przeciwności, ostatecznie jakby godzi się z tą sytuacją i mówi, no dobrze, jeśli już tak chcesz, że tak ma być, no to w końcu to przyjmę. Ale pomaga mu w tym również, jeśli jest otoczony bliskimi i po prostu miłością osób bliskich, które przy nim trwają, tak jak i powinien przy nim trwać ewentualnie personel medyczny, który nie jest powołany w tym momencie do żadnego pouczania czy wychowywania chorego, ale jest powołany do spełniania swoich zawodowych obowiązków w sposób jak najbardziej sumienny i fachowy. I wtedy człowiek widzi, że wszyscy wokół niego wykonuje każdy uczciwie swoją pracę, to co do niego należy, i on się zaczyna czuć w jakimś sensie częścią tej wielkiej rodziny ludzkiej. I wtedy jak gdyby na swoje miejsce wraca też i jego hierarchia wartości, że no pewnych rzeczy nie da się kupić za pieniądze, że żadne pieniądze nie uratują nam życia, ale że poza pieniędzmi są inne wartości, takie jak właśnie przyjaźń, dobro, miłość. I to jest najważniejsze. Jeśli człowiek to odkrywa i ta hierarchia wartości zaczyna w jego życiu dominować, to otoczenie to odbiera bezbłędnie, natychmiast. Ten człowiek zmienia się. Zaczyna po prostu być uważny, patrzy na innych, widzi ich troskę, dziękuję za tą troskę. Nagle się znajdują słowa proszę, dziękuję. Nagle się mówi jestem ci wdzięczny za to, że przyszłaś, czy przyszedłeś, za to, że się o mnie troszczysz. To jest też i dostrzeżenie przez tego ciężko nieraz chorego człowieka tego, że te osoby nim się opiekujące są na przykład zmęczone na nocnym dyżurze. To są bardzo piękne sytuacje, które miałam okazję przeżyć, jak taki ciężko chory człowiek mówił do pielęgniarki, siostro, ja widzę, że pani ma spuchnięte nogi, ale ja i tak nie śpię, a ten mój towarzysz, ja będę patrzał na tą kroplówkę, jak ona się będzie tam już zmniejszała, to ja zaraz do siostry zadzwonię, a siostra niech chociaż na chwilę odpocznie. To są bardzo piękne sytuacje, które właśnie mówią o wielkości tego ciężko chorego człowieka, o jego trosce i uwadze, mimo że jest tak chory, skierowanej ku innym ludziom. Mówimy wtedy, że to jest etap budowania osobowości zdolnej do miłości, ale to jest też etap, w którym człowiek jakby przechodzi ponad swoją chorobą, która może go przejściowo wtrąciła właśnie w taki egocentryzm, zapatrzenie się siebie, w tą walkę o siebie, a potem właśnie, gdy on już tego doświadczył, że tutaj niewiele co może z tym wszystkim zrobić, jakby rozkwita na nowo. Ona rozkwita w zupełnie inny i nieraz nieoczekiwany sposób. I uspokojenie może mieć również bardzo negatywną twarz, gdzie pacjent pozornie jest spokojny, a tak naprawdę za tym pozornym spokojem kryje się głucha rozpacz. I to jest bardzo trudna sytuacja i nic właściwie nie jesteśmy w stanie zrobić poza trwaniem przy takim chorym, z wypełnianiem uczciwym i serdecznym swoich obowiązków. I myślę, że w tej sytuacji najważniejsza jest też i modlitwa za tego człowieka. I tak naprawdę nieraz jak patrzałam na tych naszych umierających, to sobie myślałam, przeszli przez różne walki. Te walki miały mniej lub bardziej dramatyczny przebieg. Ale gdy przeszli do tego etapu, że ich osobowość tak cudownie wzrastała w kierunku tej prawdziwej miłości, byli jakby gotowi do odejścia do domu Pana. Nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy otrzymaliśmy list od pacjenta, który był już po przeszczepie, i niestety nie udało się, dostał sepsy i pisał ten list do nas świadomy tego, że jego chwile są policzone. I napisał w tym liście, że on nam dziękuje za naszą troskę, dobro, które od nas doświadczył, przebacza. Jeśli ktoś z nas czuje się w stosunku do niego nie w porządku, to on z góry przebacza te ewentualne zadziory i sam prosi o przebaczenie, jeśli kogoś uraził. I skończył ten list takim pięknym zdaniem. Do zobaczenia w domu ojca. List otrzymaliśmy już po śmierci tego pacjenta. Myślę, że pielęgniarka z Instytutu Transplantologii po prostu go wysłała na jego prośbę, jak on już nie żył. I proszę Państwa, ten list był największą nagrodą dla nas wszystkich wtedy, dla całego zespołu, który, gdy czytaliśmy go już po śmierci naszego pacjenta, którego leczyliśmy wtedy parę lat. Ja jeszcze myślę o tym, że to umieranie to jest takie jakby odzieranie też człowieka, jeśli mu Pan Bóg daje taką łaskę, że on ma czas i może w tej chorobie jakby zmierzyć się ze sobą samym, to jest takie odzieranie człowieka z kolejnych złudzeń. To jest takie stopniowe, jak gdyby obumieranie tej złej miłości własnej. Tej złej. I właśnie otwieranie jak gdyby duszy i serca na tą postawę i na tą prawdziwą miłość, która jest darząca innych uwagą, ciepłem, serdecznością, bo każdy z nas potrzebuje miłości. I nie ma barier pomiędzy chorym a zdrowym. I chory potrzebuje miłości, i ten zdrowy potrzebuje miłości. Jak obserwowałam, to nieraz wydawało mi się, że jeśli dobrze opiekowaliśmy się naszymi pacjentami, to nieraz miałam takie uczucie, że my więcej od nich dostajemy, niż my jesteśmy w stanie im dać.
Pani doktor, jeżeli jeszcze pani pozwoli, też nasi drodzy słuchacze, chciałbym jeszcze nawiązać i też tu panią niejako też zapytać, co zdaniem pani, doświadczonego lekarza, lekarza, który był przy odejściu niejednego pacjenta, co takim środkiem powinno być, aby ten człowiek się przygotował na ten właśnie dzień. Kiedy idziemy do katechizmu, znajdujemy tam zdanie, które mówi, że dzięki Duchowi Świętemu życie chrześcijańskie już teraz jest uczestnictwem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. A jedna z konstytucji Soboru Watykańskiego mówi, że tajemnica losu ludzkiego najbardziej ujawnia się w obliczu śmierci. Więc to jest ten graniczny moment, kiedy tak naprawdę najbardziej siebie poznajemy. Chciałbym wrócić może do czasu bardzo odległego, ale mam przed sobą książkę Przygotowanie do śmierci założyciela redemptorystów, doktora Kościoła, świętego Alfonsa Marii de Liguoriego, który mówi w ten sposób: roztropni tego świata w swoich ziemskich interesach odpowiednio wcześnie podejmują wszelkie środki dla osiągnięcia jakiegoś zysku, zdobycia stanowiska, doprowadzenia do zamierzonego małżeństwa, dla zapewnienia sobie cielesnego zdrowia, nie odwlekają ani na chwilę koniecznych środków zaradczych. Pan nazwał głupimi panny, które chciały przygotowywać swoje lampy do użytku dopiero wtedy, gdy Pan Młody już nadchodził. I pisze dalej: wszyscy boją się nagłej śmierci, bo wówczas nie ma już czasu na wyrównanie rachunków. I wszyscy przyznają, że święci to prawdziwi mędrcy, bo byli przygotowani do śmierci jeszcze zanim ona nadeszła. W innym miejscu też powołuje się na świętego Augustyna, który mówi tak: święty Augustyn przestrzega cię, jesteś tu tylko gościem, przyglądasz się i idziesz dalej. Głupcem byłby podróżny, który przejeżdżając przez jakiś kraj za cały swój majątek nabyłby tam jakiś dom, który po kilku dniach miałby opuścić. Dlatego pomyśl, mówi ten święty, że na tym świecie jesteś w podróży. Nie przywiązuj się do tego, co widzisz, lecz przyjrzyj się i idź dalej i postaraj się o solidny dom, w którym dane ci będzie pozostać już na zawsze. No właśnie, jak to w praktyce budować ten solidny dom, w którym kiedyś zamieszkamy już na wieczność, pani doktor?
Myślę, że to się wiąże właśnie z rozmowami. Jeżeli kogoś kochamy, jesteśmy z kimś blisko i on jest ciężko chory, to dobrze jest z nim rozmawiać o tym wszystkim dobrym, co było. Wspominać tych, którzy odeszli, których oboje żeśmy kochali. Przypominać wtedy sobie razem te wszystkie dobre chwile i tych dobrych ludzi, którzy dzisiaj są już u Pana. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy moja ciotka zachorowała na chorobę nowotworową, była operowana i nie było już nic do zrobienia. Otwarto ją i zamknięto. i dowiedziałam się o tym, poszłam je odwiedzić i zaczęłyśmy rozmawiać o naszych babciach, które ja pamiętałam i ona pamiętała. I opowiadałyśmy sobie o tych naszych najbliższych, dla niej matce i ciotce, a dla mnie babci i cioci babci. I potem wyszła już do domu. W tym domu była bardzo spokojna, ale na pogrzebie podeszła do mnie jej córka Dorota i mówi do mnie, wiesz co, ta twoja rozmowa z moją mamą wtedy najbardziej jej chyba pomogła, bo ona mi powiedziała, że uświadomiła sobie, że nic nie jest tak ważne, jak ważna jest właśnie miłość. I ja w tej rozmowie podświadomie właśnie akcentowałam to wszystko dobro i tą całą miłość, którą otrzymałyśmy od tych, którzy już przed nami odeszli. I tak myślę, że gdy mamy bliskich, którzy muszą odejść, mamy tego świadomość, że oni mają śmiertelną chorobę, to będąc taką osobą, dobrze jest właśnie nie uciekać od tematu, jakim jest wspominanie tych, którzy już poszli, ale których pamiętamy i kochamy. Bo miłość nie umiera. To jest coś takiego dziwnego, że ona nie umiera. I mimo, że oni już nieraz nie żyją tyle lat, to my ich pamiętamy i w tych wspomnieniach oni wracają do nas i jak te uczucia, ta miłość na nowo jak gdyby odżywa. I to jest ta wspólna platforma, która łączy nas tutaj, w tej chwili jeszcze zostających, z tymi, którzy odchodzą. Myślę, że to jest bardzo ważne.
I już będziemy odbierać telefony. Przypominam numery do naszego studia Radia Maryja w Toruniu, Polska Północna, 56 655 23 55, drugi numer 56 655 23 56. I dla zagranicy, dla naszych rodaków spoza granic Polski, 0048 56 655 23 33. I drugi numer 0048 56 655 23 66. I dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. I w oczekiwaniu na telefony jeszcze muzyczna przerwa.
Była zła, gdy zatrzasnął drzwi, w środku płacz, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. Oto był ten ich słynny ląd, 2 na 3 wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic. 3 duziny swych lat. To, co bolało, znikło już. Mimo to ból. Jaki ranek, taki dzień, nie dziwi nic. Jaka woda, taki brzeg, nie dziwi nic. Jaka pościel, takie sny, nie dziwi nic. Nawet to, co jest. Nie dziwi nic. Jaka kieszeń, taki gest, nie dziwi nic. nawet to, co jest. Taka zdrada, taki gniew, nie dziwi nic. Jaki kamień, taki cios, nie dziwi nic. Jakie życie, taka śmierć. Różo, różo, nasz jest świat. Zostaniemy wciąż młode, noc wiruje wokół nas, spójrz, uśpiłam już trwogę. Miłość durna, miłość zła, nie ma władzy nade mną. Włosy me pochwyci wiatr, 10 pięter i ciemno.
Dwie minuty po 22 w Radiu Maryja. Rozmowy niedokończone, psychiczno-duchowe etapy umierania. Gościem naszych rozmów niedokończonych jest pani doktor nauk medycznych Maria Demezer-Dambek, nefrolog z Poznania. Teraz już odbieramy telefony, mając na uwadze, że wspólnie pragniemy pomagać sobie w tym dojrzewaniu do dnia, w którym Pan nas wezwie z tego świata do radosnej wieczności. Odbieramy pierwszy telefon. Radio Maryja. Prosimy bardzo, kto się do nas dodzwonił.
Dzień dobry. Dodzwoniłam się z Poznania.
Można się przedstawić?
Mówi Renata Krzyszkowska.
Witamy Panią Renatę.
Chcę powiedzieć, że z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam dzisiejszej audycji. I chciałam wspomnieć tylko, że swego czasu, było to parę lat temu, miałam wielką przyjemność, a przede wszystkim zaszczyt pracy na oddziale opieki paliatywnej w Poznaniu przy ulicy Łąkowej. Także zetknęłam się z problemem umierania. Problem rzeczywiście jest bardzo głęboki, wielowymiarowy, trudno go ująć w takiej krótkiej rozmowie, w takiej krótkiej audycji, ale dowodem na to, że problem jest naprawdę trudny i niełatwo o nim mówić, a jeszcze trudniej sobie z nim radzić, jest to, że pani doktor, która występuje tutaj u Państwa dzisiaj. Jest mi osobą znaną, bo zetknęłam się z nią jako pacjentka swego czasu. Muszę powiedzieć, że z tych wszystkich pięknych słów, jakie tutaj padły, nie jest łatwo w rzeczywistości, w dniu codziennym trzymać się ich, konsekwentnie je wypełniać, ponieważ na oddziale, gdzie pracowała pani doktor, nie wszystko było takie proste, nie wszystko było takie, takie płynne, takie dobrze ułożone, jak w słowach, które padły. To dowodzi tylko tego, że nawet najwięksi specjaliści sobie z tym problemem mogą nie radzić. Oczywiście ja nie chcę tutaj krytykować nikogo, ponieważ każdy lekarz ma swoich bardzo wdzięcznych pacjentów i takich mniej wdzięcznych. I to nie o to chodzi, żeby teraz powiedzieć, że pani doktor tutaj akurat w jakimś tam momencie swojej pracy nie stanęła na wysokości zadania, bo to może być subiektywna ocena, ale właśnie chcę powiedzieć, że chyba samemu trzeba zetknąć się tak bardzo blisko, czyli śmiertelnie zachorować i być już na progu, by móc zrozumieć, co taki człowiek umierający przeżywa. To nie jest proste, nawet jeśli towarzyszy takim ludziom, by wiedzieć, by mieć prawo do wydawania jakichś sądów czy porad. Bo właściwie tyle śmierci, ile ludzi. I będąc na oddziale opieki paliatywnej, dowiedziałam się, że nie ma jednego lekarza, który wszystkim mógłby pomóc. I nawet lekarze, którzy nie potrafią pomóc innym pacjentom, jakiemuś jednemu wybranemu mogą towarzyszyć do końca, przeprowadzić go właśnie w taki sposób, w jaki on tego pragnął, jakiego oczekiwał. Także to jest takie moje krótkie tylko takie świadectwo, takie niepoukładane, bo na gorąco, że problem nie jest taki prosty i określanie, próba jakiejś takiej generalizacji też jest trudna. Chociaż jest wiele książek, jest wiele artykułów na ten temat. Pewne jakieś tam prawidłowości, jakieś zasady możemy oczywiście tutaj podawać, ale tak jak powiedziałam, tyle śmierci, ile ludzi. Każdy umiera inaczej, każdy ma swoją drogę. I chyba jedyna recepta to pokora do każdego, trzeba podejść inaczej. To myślę, tylko tyle chciałam powiedzieć. Także dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Renato. Już zaraz poprosimy panią doktor o ustosunkowanie się do tego telefonu. Rzeczywiście problem jest trudny, ale tak jak też wspomniałem na samym początku, odważnie podejmujemy ten temat, ale też z tą świadomością, że nie ma mądrego człowieka, który by najlepiej wiedział, jak należy przygotowywać się do tego momentu, jak te etapy naszego życia mają przebiegać, by to umieranie było naprawdę pełne pogody ducha, było pełne pogodzenia się właśnie z tym rozstaniem, z tą ziemią. Tęsknimy za czymś piękniejszym, a jednocześnie jak ziemia bardzo nas ciągnie, przyciąga. I jeszcze jedno, no właśnie, my ufamy też w mądrość naszych słuchaczy. Tylu z Państwa macie, na bazie szczególnie Waszych bliskich, a może już nie jeden ze słuchaczy też otarł się już o śmierć, jakby życie mu zostało wrócone ponownie. Ale teraz głos już pani doktor. Bardzo proszę, pani doktor.
To prawda, że każdy umiera sam i na swój sposób. I nie ma jednej recepty. Ale psychiczne walki, które człowiek toczy, można właśnie ująć w takim schemacie. Tak jak mówiłam, okres szoku, okres szukania ratunku, połączony często, gęsto właśnie z buntem i okres uspokojenia. A potem, jeśli to uspokojenie ma pozytywny właśnie charakter, człowiek jest w stanie budować jakby nad chorobą dalej swoją osobowość. I ciężko chory człowiek nie może świadczyć jakichś czynów, które by świadczyły o zmianie jego czy zdolności jego do innego jakby życia, ale te uwagi, że teraz widzi, dziękuje za coś. Widzi na przykład, że ktoś z tych bliskich stale jest przy nim i on potrafi to dostrzec i za to dziękuje. To są właśnie te momenty, które świadczą o tym, że w tym człowieku jest właśnie jakaś zmiana pozytywna i że na tyle, na ile mu choroba umożliwia, jeszcze wtedy daje temu wyraz. My nie jesteśmy w stanie wejść pomiędzy i zobaczyć, co się tak naprawdę w duszy ludzkiej dzieje, bo każdy jest zamkniętą księgą dla drugich. Zbieramy tylko okruchy tego, co widzimy jakby z zewnątrz, jako obserwatorzy. To jest na podstawie tylko można powiedzieć właśnie o takich obserwacji. I co się naprawdę dzieje wtedy, kiedy ktoś ma właśnie taką postawę głuchej rozpaczy, też nie wiemy do końca. Tak jak mówiłam, potrzebna jest modlitwa. Musimy się, jak gdyby czując się współodpowiedzialni za siebie nawzajem, powinniśmy się modlić za siebie. Tak jak się człowiek powinien modlić o dobrą śmierć dla samego siebie, tak samo również powinien się modlić za wszystkich tych, którzy są jemu powierzeni w jakiś tam sposób.
I odbieramy następny telefon. Bardzo prosimy, kto się do nas zadzwonił?
Anna, Chicago.
Witamy
bardzo.
Jestem
tu 3 lata i pracuję przy umierających. To jest w tej chwili moja 6. osoba, której towarzyszę przy śmierci. W Polsce umarł mi mąż, też przy nim byłam. Nigdy nie przypuszczałam, że takie będzie moje przeznaczenie. I w tej chwili mam wielki dylemat sumienia, ponieważ osoba, której towarzyszę, w moim pojęciu po prostu chciała umrzeć, jak tu do niej przyszłam. Cały czas mówiła, że chce umrzeć, alkoholiczka, plus w moim pojęciu anorektyczka. W ogóle nic nie je, nie pije. No i przeszła pod hospis tutaj. To jest bardzo dobra opieka przy niej. Córki w moim pojęciu robią, co mogą. Przede wszystkim robią, co mogą, żeby ona umarła. I tu się zaczyna mój problem. Jest ta morfina w moim pojęciu, z mojego doświadczenia z tym umieraczem w środku. Kobieta nie jest gotowa, ciało nie jest gotowe, bo wszystko jeszcze jest prawidłowo działa. Jedynie ta wielka chęć, to ciągłe powtarzanie, że chce umrzeć i chce umrzeć. Teraz, kiedy ten proces się zaczął, że faktycznie się zaczął z racji na wygłodzenie totalne, w tym momencie ta morfina wchodzi, te córki dają jej tą morfinę. Natomiast dla mnie ona, ja tyle wymodliłam, bo nieustannie się modlę, że ksiądz tutaj, Polak zresztą, przyszedł i jak mi później powiedział, ona odbyła spowiedź i otrzymała oleje. Natomiast mam taką wielką, taki dyskomfort i niezgodę na to, na ten umieracz, na tą morfinę właśnie w tej chwili dały i poszły. Natomiast ona po tej morfinie jest tak odwodniona, bo ona i tak bardzo malutko jej malutko pije. I ja nie wiem, w ogóle ja sobie obiecałam, że ja nigdy już nikomu tego nie podam. A szczególnie takiej osobie 70-letniej, która po prostu jakby grała z Panem Bogiem w takie przeciąganie cały czas. Ja chcę umrzeć i ja chcę umrzeć. I ja chcę, i dlaczego ja nie umieram i dlaczego ja muszę czekać i dlaczego to tak długo trwa. Te pytania, to jest Amerykanka, więc ja nie znam aż na tyle języka, to co mogę, to mówię o Bogu, że ma się otworzyć serce. Natomiast serce się nie otworzyło, bo ilekroć z córką próbujemy dowiedzieć się, co ona czuje, jak w tym wnętrzu, to natychmiast zmienia temat i zaczyna, a co na obiad ugotujesz, a co tam u wnuka słychać. I ja wiem, że to jest jej łaska dana, umierania tego długiego, takiego żmudnego, z tym zdrowym w miarę ciałem, z marskością wątroby, ale podejrzewam, że ta głodówka jej to marskość uleczyła. Co jest z tą morfiną? Co ona ma w środku, że ci ludzie do tej pory, jak im się podało morfinę, tylko no w bardziej zaawansowanym i wieku, i stanie, bo to byli ludzie bardzo starzy z demencją i w ogóle bez kontaktu, a tutaj jest cały czas kontakt. I tak jak mówi pielęgniarka, wszystkie parametry, serce, krążenie, wszystko jest w porządku. Poza jednym, za mało je, i przede wszystkim z piciem jest problem. I co z tą morfiną? Takie mam pytanie, dlatego że już mnie żołądek boli cały czas. Wydaje mi się, że to jest po prostu eutanazja. Dziękuję. Przejdę na odbiór.
Bardzo prosimy. Dziękujemy pani Annie i prosimy panią doktor o komentarz i odpowiedź.
Przypuszczam, że tą morfinę zlecił lekarz. Myślę, że córki nie dają jej samowolnie. No trudno jest mi powiedzieć, dlaczego ta pani właśnie, tak jak pani to określiła, taką grę podjęła. Nie wiemy, nie znamy historii życia tej pani, nie wiemy, jaki jest jej tak prawdziwy dialog z Panem Bogiem i tak naprawdę o co w tym wszystkim w jej życiu chodzi. Nie wiemy, jakie są urazy czy rany wyniesione z dzieciństwa czy z młodości i co się wszystko razem na to składa, że właśnie ona no, chce umrzeć. Nie wiem, czy jeszcze za tym nie kryje się po prostu depresja, która jest tłem towarzyszącym wielu ciężkim, przewlekłym chorobom. Tak jak i marskości wątroby, i niewydolności nerek, i niewydolności krążenia, też wszędzie tym przewlekłym, ciężkim chorobom towarzyszy tak naprawdę depresja.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo, kto się do nas dodzwonił?
Halo?
Jesteśmy już na antenie, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zdzisława z Konina. Ja mieszkałam w okolicy Trzebiatowa i mam do powiedzenia tyle, że trzykrotnie byłam przy umierających. Moim pierwszym takim wzruszeniem to był mój ojczym. Halo?
Słuchamy panią.
Był ojczym. 3 lata nie był u spowiedzi od ślubu z mamą. Zachorował na raka. Odwiozłam go do szpitala. W życiu w tym 3 lat nie mieliśmy przyjaźni ze sobą. Ale ja byłam nauczona od mamy, że nigdy się nie odmawia potrzebującemu potrzeby. Jeździłam do niego, widziałam wszystko. Miałam znajomość właśnie u dyrektora, bo z jego synem chodziłam do szkoły. Więc poszłam się zapytać, a on mówi, szkoda już, trudno, musi umrzeć. Ale mówi, będą jeszcze go hospitować i tak dalej, i tak dalej. Co zrobić? Poszłam znów do księdza znajomego, co chodziłam do szkoły. No i poprosiłam o spowiedź. Halo?
My cały czas panią słuchamy.
I tą spowiedź, jak mówi, jak ty sobie dasz rady z nim, jak on nie był u spowiedzi? Ja mówię, niech się ksiądz nie martwi. Poszłam do niego i mówię tak, słuchaj, to jest tak, możesz wyzdrowieć, a możesz umrzeć. Czy chcesz być u spowiedzi? A on mówi, a jak ja mam iść do spowiedzi, jak tu księdza nie ma? Ja mówię, to ksiądz przyjdzie. Umówiłam się z księdzem, poszedł, przyjął sakrament. Potem, halo?
Niech pani poszłam sobie nie przerywa. Proszę mówić.
poszłam z kolei do drugiego księdza, też tam prosiłam o mszę świętą. Nie byłam jeszcze tak przygotowana i odczytana w Ewangelii jak teraz, bo cóż, miałam 20 lat, niecałe. Byłam akurat w ciąży z pierwszym dzieckiem. No i odprawił. I tą mszę świętą odprawił, ja poprosiłam do Matki Boskiej nieustającej pomocy. I tyle mogę powiedzieć, że w środę, w Matki Boskiej Dzień, wyspowiadał się, odprawiła się msza, przepraszam, a w piątek wyspowiadał się, w środę, w sobotę umiera. Ja już nie chciałam jechać, wysłałam mamę. Tylko mi tyle powiedzieli, bo tam mnie wszyscy znali. Mówią, słuchaj, wyskoczył jeszcze na korytarz i mówi, Zdzisia, przyjdź, przyjdź. A ja byłam tak szczęśliwa, że się pojednał z Bogiem i odszedł do Pana. Drugi przypadek miałam 20 parę lat, nie, bo był u spowiedzi. Zięcia ojciec. Już teraz tu w Koninie. No i cóż, co się stało? Poszłam do niego, rozmawiam, a on mówi, wiesz co, tu taka ładna msza była. A ja mówię, ja byłam w kościele. A cały czas trzymałam różaniec i koronkę. Mówię, Boże, daj mi tą duszę, żeby ona się pojednała. Wypisali go, bo już nie jest do leczenia. Przygotowywał się już w domu, wiedział, że musi umrzeć. W ten czas ja byłam tak szczęśliwa, kiedy on umarł. I ja z radości płakałam, że on się pojednał z Bogiem. I tego księdza, który odprawiał mszę w kaplicy, w szpitalu, poprosił o spowiedź. I mam wiele takich innych jeszcze, to już nie, naprawdę bym przedłużyła bardzo długo. Kiedy doszłam do chorej, ona otworzyła oczy. Wszyscy się na jomie. Co się stało? Pytają, a ja mówię, szybko po księdza. Ksiądz przyszedł, wyspowiadała się. Nie mogła już przyjąć komunii świętej. Ale mąż uklęknął, wyspowiadał się i przyjął. A ja byłam znów szczęśliwa, że się pojednała. Ja jestem bardzo grzeszna i grzeszna. Ale widocznie Bóg wybiera to, co najmarniejsze, żebym mogła i drugim pomóc. Szczęść Boże.
Prosimy panią doktor o komentarz na ten, do tego
bardzo
telefonu.
Bardzo właśnie dziękuję. Pani tą swoją modlitwą wyprosiła tym osobom po prostu zbawienie, że one były zdolne do przyjęcia tego daru zbawienia. Bo my możemy swoje serce tak zatwardzić, że możemy odrzucić miłość Pana Boga. Ale modlitwa, które Pani mówiła, te modlitwy, ta troska, to zamawianie mszy świętych okazało się największym lekarstwem na śmiertelną chorobę duszy tych osób. I może Pani się cieszyć z tego.
I odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Kto się do nas dozwonił?
Andrzej z Warszawy dzwoni.
Witamy pana Andrzeja.
W audycji telewizyjnej było pytanie ojca o kontakt dzieci z osobami terminalnie chorymi. I bym prosił bardzo panią doktor, żeby coś więcej na ten temat powiedziała. I o kontakcie, czy ma być taki kontakt, czy nie. bo teraz się raczej unika tych kontaktów z osobami już po śmierci, właśnie zmarłymi. Także dziękuję bardzo.
Do naszych ciężko chorych pacjentów przychodziły ich dzieci. Nie widziałam wtedy nic złego w tym, żeby te dzieci przychodziły do swojej matki czy do swojego ojca. I nieraz to były małe dzieci, miały 2-3 lata. Te ciężko chore osoby tęskniły za swoimi dziećmi. Chciały je zobaczyć. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ten ciężko chory, nieraz młody człowiek, który odchodzi i ma dzieci, on też cierpi z powodu rozłąki z nimi. Przecież on je kocha. Ta choroba utrudnia mu kontakt z jego rodziną. To jest dodatkowy jakby balast, który jeszcze dźwiga tego cierpienia dodatkowego, właśnie rozłąki. Wydaje mi się, że dzieci o wiele lepiej i głębiej rozumieją śmierć niż nam się to w ogóle wydaje. Bardzo ważne jest, myślę, powiedzieć właśnie dziecku, wiesz, popatrz, odeszła teraz, zasnęła ta osoba, którą kochaliśmy, zobacz, zasnęła, poszła do Pana Boga. Dziecko to chwyta w lot i lepiej rozumie nawet, niż nam się wydaje.
I odbieramy już następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Irena dzwoni z Kielc. Od świętego Franciszka z Asyżu. Z parafii. Jest taka sprawa, że słucham tej audycji, a ja w ogóle należę do apostolskiego dzieła pomocy dla dusz czyśćcowych. Modlimy się zawsze za dusze czyśćcowe, bo one bardzo potrzebują modlitwy. A jest taka sprawa, że jak my się za nich modlimy, to one kiedyś będą się za nas modlić, jak pójdą do Pana Boga. A w ogóle to jest taka sprawa, że trzeba się przygotowywać do tego czasu pójścia do domu Ojca przez całe swoje życie. Ja nigdy, jak jestem sama nawet w domu, to ja nie czuję tego, że jestem sama. Absolutnie. Bo ja jestem z Panem Bogiem. I modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa. To są bardzo ważne sprawy. Nie trzeba się wcale bać, że się tam pójdzie. Nie trzeba. Bo Pan Bóg jest miłością i kocha nas wszystkich. I przecież jak jest w Ewangelii napisane, że 99 osób tych wierzących, to nie jest taka wielka radość jak z jednego, który był grzesznikiem wielkim. Pan Bóg wszystkich nas przyjmie i wszystkich nas kocha. Dlatego wcale nie trzeba się obawiać i nie trzeba się bać rozmawiać na te tematy. A ja bym jeszcze poleciła, bo dużo by było trzeba mówić na ten temat, ale poleciłabym książkę o naśladowaniu Chrystusa. To jest wspaniała książka A. Kempsa i czytać ją, ja ją bardzo często czytam, to znaczy biorę, otwieram i akurat tam, gdzie otworzę, to jest na dany czas mojego życia napisane. Także świetna sprawa. A druga jeszcze, szybciutko tylko powiem, to jest taka książka, ostatnio bardzo jest ona taka, jakby tu powiedzieć, niebo istnieje naprawdę. Nie wiem, czy osoby czytały tę książkę, ale można by z nią się zapoznać. Jak nie ma w księgarniach, to w internecie przeczytać to, bo to jest, tam jest autentyczna prawda. Dziecka, które właśnie śmierci tej klinicznej doznało i znalazło się u Pana Boga, u Pana Jezusa. Coś wspaniałego. Także polecam tę książkę wszystkim ludziom i tym, którzy nie bardzo dowierzają, bo słyszę tutaj takie nieraz rozmowy jak z kimś chce rozmawiać na ten temat, to mówi ty, a ty, a kto ci przyszedł, kto do ciebie przyszedł, kto? Bożeż ty mój, przecież tyle jest świadectw w Piśmie Świętym. No jak można tak mówić? Trzeba wierzyć, nie można być niewierzącym, bo jest taka sprawa, że w zasadzie to nie ma ludzi niewierzących. Nie ma. Są tylko niewiedzący. Trzeba czytać Pismo Święte, Ewangelię, przygotowywać się do mszy świętych, odpowiednio przeczytać sobie Oremus, tam są wszystkie czytania i Ewangelie. Jak się człowiek zaznajomi z tymi sprawami, to ani się nie będzie czuł samotny, ani się nie będzie bał śmierci, bo idzie się do domu Ojca. Nie bać się absolutnie. To tyle, bo bym za dużo musiała mówić na te tematy. Także życzę wszystkim spokojnego ducha i nie bać się przejścia do domu Ojca. Nie bać się. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Reno, doktor, myślę, że rzeczywiście wiele aspektów, ale też chyba dobrze zostało wspomniane te wszystkie też takie modlitewne ruchy stowarzyszenia. Warto też przypomnieć, że istnieje w ogóle apostolat dobrej śmierci. Ale o komentarz proszę panią doktor.
Faktycznie jest książka, to był synek pastora. I ojciec spisał potem te wypowiedzi, mimochodem rzucane tego chłopca, jak już wrócił do domu, z których wynika, że rzeczywiście był po drugiej stronie. Jest to bardzo piękna książka. I oczywiście ma pani rację. Całe nasze życie tak naprawdę zmierza w tym jednym kierunku, do śmierci, która jest punktem kulminacyjnym naszego życia. Jest chyba najważniejszym wydarzeniem, jakie się może nam zdarzyć. Bo każda istota żywa od momentu, kiedy zaistnieje, no musi umrzeć, tylko że my mamy świadomość i możemy antycypować wcześniej naszą śmierć. I możemy właśnie przygotować się do tej śmierci, do tego przejścia do domu Ojca.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Kto się do nas zadzwonił?
Szczęść Boże. Dzwoniłam się Jola z Niemiec. Ja z takim wielkim przejęciem słucham tej audycji, ponieważ ostatnio w przeciągu 2 miesięcy pochowaliśmy też bliskie nam osoby i te śmierci były takie nagłe i nikt się nie spodziewał i naprawdę też uczyniły wiele pustki w naszych sercach. Dlatego jeszcze nim te bliskie osoby odeszły, miałam takie poruszenia serca związane z tym, co mogą osoby, które posługują właśnie przy odchodzących, czyli pracujący zawodowo przy takich w hospicjach, na oddziałach paliatywnych, czy w szpitalach, po prostu zrobić dla tej umierającej, skoro są świadomi, że ciało umiera, ale dusza żyje. Mam znajomą Niemkę lekarkę. Ona mi opowiedziała, jak to wygląda u nich na oddziale paliatywnym, jeżeli odchodzi osoba. Więc oni zapalają świece. Wiem, czy tam 2 czy 3 osoby z personelu towarzyszą tej osobie. No i w ten sposób otwierają okno, żeby duszy było lżej. Tak sobie pomyślałam, o Panie, świeca rozumiem, dobrze, żeby to była gromnica, ale nie wiem, co ma tutaj to otwarte okno ułatwić tej odchodzącej duszy. I nakłoniło mnie to do takiego zastanowienia się, czy nie byłoby wspaniałe i cudowne, gdyby odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia przy takiej osobie konającej. I mieć, nie wiem, na ile jest to możliwe, bo na pewno w szpitalu jest dużo, dużo pracy i nie wiem, kto w ogóle na oddziałach może być przy takiej osobie konającej, jeżeli rodziny nie ma, bądź rodzina, która przeżywa w danym momencie wielki, wielki wstrząs i jest w rozpaczy i na pewno, nie wiem, no to trzeba dużo, dużo świadomości i miłości, żeby pomyśleć o modlitwie. Czy jest taka możliwość, żeby osoby, które pracują w danym ośrodku, mogły pomyśleć o po prostu zbawieniu tej duszy, żeby odmówić tą koronkę do Bożego Miłosierdzia i zapalić świecę? Czy byłaby taka możliwość? Proszę mi na przykład odpowiedzieć na to pytanie, bo wiem, że to jest zbawienne dla tych odchodzących. I tak też czasami się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest zaniedbanie dobra. Bo mamy taką możliwość, czy na przykład sama policja przyjeżdża do wypadku, widzi, że osoba umiera, pogotowia jeszcze nie ma. I to jest też świadectwo chyba naszej wiary. To jest takie, po czynach ich poznacie i wtedy w tym momencie nie znamy życia danej osoby, nie wiemy jak ona żyła, w jakim stanie ducha jest, czy jest pogodzona, czy nie. Taka koronka odmówiona z miłością, taką bezinteresowną, może ocalić tą duszę.
Tak, to prawda.
Pani Jolu, to prosimy przejść na odsłuch i to pani da.
A jeszcze tylko takie jedno krótkie świadectwo, bo to jest też bardzo istotne, to co mnie poruszyło. Kiedyś moje dzieci też są chore, muszę z nimi jeździć w Niemczech do kliniki co jakiś czas do kontroli. I jak to każda mama zawsze wszystko oddaje, znaczy się każe. No ja akurat idąc na badanie zachodzę do kaplicy, modlimy się o dobry wynik, żeby wszystko było dobrze, wracając. Jeżeli zawsze dziękujemy, że dobre są wyniki i któregoś razu była pusta kaplica i był czas koronki do Bożego Miłosierdzia i zaczęliśmy się takim półgłosem modlić i w pewnym momencie słyszę, że otwierają się drzwi i ściszyliśmy troszeczkę głos, no i dalej po polsku modlimy się koronkę. I podeszła taka piękna, młoda pani doktor i mówi, o, słyszę, że się modlicie po polsku koronkę. On mówi, właśnie proszę was, żebyście się razem ze mną pomodlili, bo modlę się za swoją pacjentkę, która teraz jest umierająca. I to było coś najpiękniejszego, co ja to w życiu po prostu mnie do głębi poruszyło. Także dziękuję, przechodzę na odbiór i czekam na odpowiedź.
No, mówiąc o tej młodej pani doktor, która weszła do kaplicy, wtedy, kiedy pani z dziećmi odmawiała koronkę do Miłosierdzia Bożego, to właśnie odpowiedziała pani, że oczywiście, że personel może. Wcale nie jest powiedziane, że tego nie może. Może. Wszystko zależy od ludzi, którzy otaczają tego umierającego.
Myślę też, dziękujemy pani Jolancie za to świadectwo, ale też myślę, że to jest bardzo piękne.
Piękne.
I rzeczywiście zachęcamy wszystkich. Nie bać się przy umierających czy przy wypadkach. To nie jest zabronione. Co więcej, jest to wskazane. I w takim momencie naprawdę szczególnie ta modlitwa, koronka do Bożego Miłosierdzia, ona myślę, że szczególnie budzi duszę na miłosierdzie Boże. I myślę, że to jest doświadczenie też i pośród słuchaczy Radia Maryja. Często dowiadujemy się, że słuchacze Radia Maryja, którzy byli wiernymi słuchaczami, właśnie zdarza się właśnie, że w godzinie Miłosierdzia Bożego Pan Bóg ich powołuje. Może to też jest szczególna wymowa, jak wielkie jest Boże Miłosierdzie i korzystajmy pełnymi garść z Niego. I teraz już następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Poprosimy wyłączyć radio.
Na antenę, tak.
Już wyłączone albo wyciszone przynajmniej. Proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna ze Śląska. Ja chciałam powiedzieć takie świadectwo. Miałam człowieka, był chory na raka. Płuc. Praktycznie to jest niebolesne, prawda, bo nawet doktor mi mówił. Ale no jakoś ten człowiek tak rak zabierał, prawda, głos powoli. No i ja mówię, no może byś się tak wyspowiadał, tak delikatnie, no bo widzę już to jest naprawdę blisko śmierci, bo lekarz powiedział tylko 3 miesiące po sanatorium, że będzie koniec. Więc ja tak delikatnie, ale jakoś był upór do spowiedzi i upór. No i w niedzielę po komunii mówię tak, Panie Jezu, ja bym mogła mu przywieźć, bo przecież leży, księdza mogę przywieźć, ale to nie będzie to, że to on chce. I tak po komunie mówię, Panie Jezu, daj tą łaskę, żeby ten człowiek zapragnął. No i tak później, prawda, siedziałam, no i ten człowiek tak pod wieczór, jak nie mówił, tak nagle mówi, nie. Ja mówię, co nie? Nie będę dłużej cierpiał. Ja mówię, no a co zrobisz? Przywieziesz mi księdza. Myślę, chwała Bogu. Ale nie swojego, z parafii. Nie wiem, miał swoje tam jakieś, prawda, sprawy. Z miasta. Dobrze przywiozł z miasta. Przywiozłam, pojechałam do miasta, to było w niedzielę, w poniedziałek pojechałam do miasta i dwom mówiłam, było u reformatów, było u franciszkanów, dwóch nie chciało. Trzeci. I ja mówię, jaka jest sytuacja, nie, bo był jeszcze czas wcześniej, że było opętanie, ale dzięki Bogu ksiądz Paulin już też nie żyje, egzorcysta na odległość udzielił. Nie, no i później temu właśnie księdzu, no to ojciec zakonny, mówię, jaka sytuacja. I on mówi, dobrze, ja pojadę. No i w trakcie jazdy ja tam powiedziałam, co niektóre rzeczy grzechowe, które ten człowiek nie rozumiał, że to jest grzechem, żeby mu tak po prostu pomógł jeszcze, nie? No a ten ojciec mówi, no ja jestem zakonnik, mówi, zakonny kapłan, byłem w domu, no i w trakcie tego, mówi szwagier, też poszedł na zakupy, nie ma, on się powiesił na tym, ktoś by powiedział, że ksiądz, a takie rzeczy. No, ale nie do tego zmierzał. No i ksiądz ten przyjechał, prawda, no i spowiedź odbyła się, później taryfa poczekała, prawda, i ksiądz wyszedł, no ja potem przychodzę, a ten człowiek mówi, jakiegoś dobrego księdza przeprowadziła. No i proszę sobie wyobrazić, to był poniedziałek, a we wtorek, to znaczy ja już przygotowałam modlitwę przekonającą, gromnicę, wszystko to, co było na taką chwilę. Akurat tą chwilę ułapałam, to była godzina tak około 9 wieczorem, to było latem, w lipcu. I proszę sobie wyobrazić, no widzę, że a zaczyna się skręcać ten człowiek taki, nie żeby był niespokojny, ale już widać, że się zgon zaczyna. Więc wzięłam gromnicę, dałam do ręki i ja trzymałam tą rękę gromnicę. I modliłam się głośno różańcem. I nie mógł już mówić głośno, ale widziałam, że mówię, czy słyszę, że modlę się, pokiwał głową, że tak. I przy drugiej bolesnej, pamiętam jak dziś, przy drugiej bolesnej właśnie skonanie było bardzo spokojne, czego i sobie bym takiej śmierci życzyła. Czułam, jak ręka puściła, głowę tylko odwrócił w tym momencie do ściany. Ja głowę odwróciłam z powrotem, patrzę, źrenice już się rozeszły, ciało drygło i już było po wszystkiemu. A to była właśnie dobra spowiedź. W ten sposób zakończył człowiek życie.
Pani Anno, bardzo dziękujemy. Prosimy o komentarz panią naszą doktor.
Ja nie muszę tutaj dawać komentarza. To było świadectwo.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił?
Ewa z Radomia.
Witamy Panią Ewę.
Czy można mówić?
Tak, już wszyscy Panią słuchamy.
Chciałam po prostu powiedzieć takie świadectwo króciutkie, bo tu słyszę, że o tej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia Przekonających w latach 80. W 83 ubiegłego wieku mój tata umarł nagle i widziałam, że takie trzy charchnięcia, tu już widziałam, że to była, bo to był moment i zaczęłam koronkę do miłosierdzia odmawiać, bo mój spowiednik świętej pamięci, jeszcze jak ta koronka nie była aż taka popularna jak jest dzisiaj, mówił, że siostra Faustyna miała od Pana jest opowiedziane, że żeby modlić się przekonających. To jest pierwsza sprawa. W ogóle dostałam taką łaskę eschatologicznego odczucia już na czasie pogrzebu, taką wiarę, że Pan Jezus, Pana Boga, mój tata. Druga sytuacja to było w szpitalu, tam koleżanki byłam, pielęgniarki przywieźli też człowieka po wypadku i też zaczęłam koronkę odmawiać. Trzeci taki miałam przypadek w Międzylesiu, jak głośno rozmawiałam przez telefon z taką przygmuchą osobą znajomą, no i ktoś mi zwrócił uwagę, że tu obok człowiek umiera, ja oczywiście też tam w tym szpitalu leżałam i poszłam w drugi kąt, też modliłam się za tego konające. No takie mam właśnie doświadczenia i widzę, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby się właśnie modlić koronką do Bożego Miłosierdzia, bo tak czuję, że na pewno Pan Jezus wtedy do siebie zabiera tych ludzi. To jest cudowna sprawa, to tyle chciałam powiedzieć. Niech Pan Bóg Was prowadzi, błogosławi wszystkich. Dziękuję za tą audycję, bo mnie bardzo też jest potrzebna, bo też mi umiera raka wykryli, z którym dzięki Bogu jak na razie remisję mam. No i to mi bardzo, bardzo ważne dla mnie to jest ta audycja. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy bardzo. Czy Pani proszę chciałaby może skomentować?
Ale Pani ma rację. Pan Jezus obiecał siostrze Faustynie, że ta modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego jest no bardzo skuteczna. To odwoływanie się do Jego miłosierdzia.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Radio Maria?
Tak, jest Pan już na antenie Radio Maria. A kto się zadzwonił do nas?
Bogumiła z Łodzi.
Witamy Panią Bogumiłę. Prosimy bardzo.
Chciałabym bardzo podzielić się swoim świadectwem, kiedy odchodziła moja mama. Było to w ubiegłym roku, we wrześniu. I powiem, że jej choroba przygotowywała na śmierć, długa choroba, bo mama chorowała tak bardzo intensywnie 3 lata. W ostatnim roku była już przykuta bardziej do łóżka. I to jej chorowanie to przygotowało na śmierć zarówno ją, jak i mnie. Oczywiście była to intensywna modlitwa do Pana Boga, żeby dał nam tę łaskę, szczególnie ja, która powiem, że bałam się jej odchodzenia. Bałam się nawet tego momentu, żeby nie została sama i też prosiłam Boga, żeby był ktoś przy tej śmierci. Pan Bóg mnie wysłuchał. I chciałam się odnieść właśnie do tej modlitwy, do tego odchodzenia, o której mówiła Pani z Niemiec, kiedy o tej gromnicy i o modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. I tak faktycznie mama wielokrotnie podkreślała, że jak bardzo ważna jest w chwili odchodzenia zapalenie gromnicy, o czym ja pamiętałam, i jak ważna jest również koronka, którą odmawiała bardzo często. I to był taki czas, kiedy odchodziła, była niedziela. Ja wróciłam z kościoła i zauważyłam, że w tym momencie takie wszystkie objawy, że mama odchodzi. I włączyłam w tą modlitwę moje 2 sąsiadki. Zaczęłyśmy modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. Włożyłam w rękę zapaloną gromnicę. Mama dwukrotnie otworzyła oczy. I to było w tym otwarciu oczu, to było wszystko. Tak jakby chciała nam podziękować, tak jakby chciała się pożegnać z nami. Ale miałam wrażenie, że jakby ta modlitwa ją jeszcze ożywiła i przygotowała właśnie na to odejście. I to trzecie otwarcie oczu, kiedy to było najpiękniejsze, kiedy spojrzała bardzo głęboko na wiszący obraz Matki Bożej Częstochowskiej. I w tym spojrzeniu ja zauważyłam, że człowiek umierający nie jest sam. Miałam wrażenie, że jakby widziała kogoś. Te oczy były rozpromienione. Jakby całe niebo po prostu przychodziło na spotkanie człowieka, który przychodzi na tamtą stronę. Byłyśmy przy ostatnim dziesiątku koronki, kiedy mama spokojnie zamknęła oczy. I powiem, że to może się wydawać dziwne, ale ja dosyć często wracam do tego momentu, kiedy mama odchodziła. I ja byłam naprawdę wewnętrznie bardzo szczęśliwa, bo widziałam, że śmierć może być naprawdę piękna, może być pogodna i naprawdę nie trzeba się jej bać. To było piękne odejście i zawsze wzbudza we mnie taką wewnętrzną radość, że tak człowiek może właśnie pięknie, godnie odejść. To tyle.
Bardzo pani, dziękuję bardzo. Bardzo pani dziękujemy. Czy pani doktor chciałaby też?
Nie,
krótki.
To jest piękne świadectwo.
Bardzo dziękujemy pani. A teraz odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, bardzo prosimy, kto się do nas dodzwonił.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chyba... Ojciec Zbyszek Deryło, franciszkanin z Niepokalanowa, ojcze Zdzisławie, razem
studiowaliśmy w Rzymie. Witamy. Bardzo mi miło kolegę usłyszeć.
Mnie też. I jak zawsze jesteś bardzo miły i cierpliwy. Pani doktor, bardzo dziękuję za to, co pani powiedziała. Ja jestem po trzeciej operacji kręgosłupa, ale dzięki Bogu chodzę, tylko że mnie cierpienie moje... wytrąciło mi wiele zabezpieczeń, nauczyło i uczy mnie nagiego stawania w prawdzie i patrzenia innymi oczyma. Ale chcę się podzielić z wami dwoma przykładami. Byłem w Tanzanii, w Italii, w Padwie od 1992 roku przez prawie 6 lat w Bazylice Świętego Antoniego jako spowiednik. Do mnie przychodziła pewna pani, której mąż był pułkownikiem wojska i przybiegła kiedyś do konfesjonału, mówi: ojcze, mój mąż od tygodnia jest w szpitalu, 40 lat nie był w spowiedzi, nie chce słuchać o spowiedzi. I taka załamana, bardzo Boża kobieta i mi mówi: on kiedyś mnie zawiózł do Fatimy, a za dwa dni jest Matki Bożej Fatimskiej. Ja powiedziałam: niech się pani uspokoi, nie martwi, ja skończę dyżur w konfesjonale, proszę iść i mówić koronkę do Miłosierdzia Bożego, idąc do szpitala, ja zaraz przyjdę. I poszedłem potem po 15 minutach do szpitala, wszedłem, ten pan już prawie nie mówił i mu powiedziałem, byłem w habicie i mu powiedziałem: posłuchaj, przyszedłem ci pomóc otrzymać miłosierdzie, prawie nie mówisz. Ty odchodzisz. Jesteś żołnierzem. A teraz twoja kolej, żebyś słuchał. A ja jestem żołnierzem Chrystusa. Więc ja ci mówię, że Chrystus mnie przysyła. I chcę ci dać miłosierdzie. Czy chcesz je? Daj znak ręką lub jakimś gestem. Coś tam powiedział lekko i dał znak, że tak. Pomogłem mu. Ja wzbudzałem, mówiłem grzechy. On kiwał głową. Na koniec mu udzieliłem rozgrzeszenia i powiedziałem mu tak: pamiętaj, jeżeli Bóg da, że odzyskasz mowę, przyjdę do ciebie i musisz mi wszystkie grzechy wyznać. I on się uśmiechnął. Odszedłem. Za dwa dni jest 13 maja. Przybiega do mnie jego żona i mówi: ojcze, mój mąż przed chwilą odszedł i uśmiechał się i powiedział modlitwę, której go ojciec nauczył, przemówił. Powiedział: Jezu, ufam Tobie. I opowiedziała mi też wydarzenie, że przyszedł go tego samego dnia po spowiedzi, odwiedził go kolega generał, lotnik. I on lekko, z trudem mu powiedział, mając oczy, w oczach łzy: przyszedł do mnie kapłan, 40 lat mi odpuścił Bóg w jednej sekundzie. I płynęły mu łzy. Potem jeszcze tylko z trudem dodał, ale powiedział, że jak odzyskam mowę, mam się wyspadać ze wszystkich, i to szczegółowo. I już potem nic nie mówi. Umarł 13 maja, w Dzień Matki Bożej Fatimskiej, to jedno. Drugie, przez kilka lat do chwili wypadku byłem w Tanzanii jako misjonarz. Poproszono mnie do kobiety, która była niszczona przez AIDS. W jej rodzinie byli wyznawcy islamu, Anglikanie, Luteranie, a ona była muzułmanką, która jakoś odeszła od islamu i poprosiła mnie o to, żebym ją ochrzcił, bo umiera i bardzo chce Chrystusa. Mówiła tylko: ojcze nasz i amen, więc pokazałem jej zdjęcie Matki Teresy z Kalkuty i przyjęła imię Teresa, ochrzciłem ją i powiedziałem jej: za dwa dni jest niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny. Mów często: Maryjo, Jezu, Boże. Umiera 8 grudnia w godzinę łaski. Ostatni przykład Byłem też w Padwie, chodziłem do szpitala odwiedzać niektórych chorych. Wszedłem na salę, tam leżał człowiek, pan, który należał do Rycerstwa Niepokalanej, a ja zazwyczaj błogosławiłem wszystkich. Nie przyjmowałem się, kto tam był obok. Podszedłem do pana, który był w ciężkim stanie, udzieliłem mu błogosławieństwa, a on otwiera oczy i mówi do mnie: proszę ojca, ja jestem Żydem praktykującym. Ale mi powiedział: ojcze, ale ja się cieszę, że ojciec mnie po chrześcijańsku pobłogosławił. I tak prosił, żebym przychodził do niego. Chodziłem do niego codziennie. I kiedyś zaszedłem, patrzę, ten człowiek umiera i jest też rabin. I jego żona tego człowieka, Giuseppe Segre. I postałem i chciałem odejść, a żona mówi do mnie, żona Giuseppe: ojcze, mój mąż zawsze cieszył się ojca chrześcijańskimi błogosławieństwami. On przecież umiera. Czy teraz... A ja mówiłem, popatrzyłem na rabina, a ona odpowiedziała: proszę się rabinem nie przejmować. Józef, mój mąż, kochał ojca i lubił jego chrześcijańskie błogosławieństwa. Położyłem na jego głowie rękę i powiedziałem: Giuseppe, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Jakuba, który jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym, niech cię napełni łaską i miłosierdziem. I on z trudem wyszeptał: amen. Potem powiedziałem: Jezus Chrystus, Syn Boga, Mesjasz, Zbawiciel, niech zleje na ciebie wiele łask. Amen. I zrobiłem znak krzyża. Odszedłem. 5 minut potem mam telefon od jego żony: ojcze, przed chwilą mój mąż zmarł, zapraszamy na pogrzeb. Powiedziałem: ale ja przyjdę na cmentarz w habicie. Odpowiedziała: ojca, takim poznaliśmy. Poszedłem na cmentarz, był pogrzeb, 3:00, włożony do grobu. Zasypują, każdy Izraelita brał żyt, opatę i wrzucał ziemię. I ja chciałem to zrobić. Zapytałem jego córki zmarłego. Ona odpowiedziała: ojcze, ty masz większe prawo niż niejeden tutaj. On był twoim przyjacielem. Kiedy zobaczyłem, że to była 3:00, wrzuciłem 3 razy ziemię na jego trumnę i powiedziałem wtedy kilka wezwań do miłosierdzia Bożego. To i dziękuję za to Bogu, bo prosiłem go często, żeby być przy umierających. U nas umierał brat Symeon Blacha, który był 3 lata w więzieniu w czasach stalinowskich za to, że powielał obietnicę Matki Bożej z Fatimy, i 3 lata był w więzieniu. Szantażowano go, żeby przeszedł na współpracę z UB. Nie zrobił tego. Powiedział mi tak: kiedyś byłem w takim złym stanie rozpaczy, bo mi proponowali współpracę, straszyli, bili. I przyszedł do mnie święty Józef. Mówi: ojcze, on przyszedł do mnie, stanął przede mną w celi i powiedział do mnie tak: Józek, bo moje imię z chrztu było Józek, nie bój się. Wyjdziesz jako zakonnik, niedługo. Przy twojej śmierci będę ja i niepokalana, którą kochasz. I przyjdzie 7 kapłanów. I on mi to opowiedział. I ja kiedyś go prosiłem: bracie Józefie, Symeonie, jak będziesz odchodził, wołaj mnie. I byłem gdzieś na podwórku. Czułem, że umiera. Przebiegłem. Było 7 kapłanów. Modlili się. Nachyliłem się do jego ucha i szepnąłem mu: bracie Symeonie, czy jest święty Józef? Nie mówił. Powiedziałem: rusz ręką. Ruszył, że tak. Czy jest niepokalana? Ruszył ręką. I powiedziałem mu: pozdrów Boga i niepokalaną. Idź z Bogiem. I zapytałem się go: czekałeś na mnie? A on mi kiwnął ręką, że tak. Więc... chciałem to powiedzieć. Chcę pani doktor powiedzieć, że jestem pani bardzo wdzięczny za to, co pani powiedziała i w sposób, w jaki mówi, bo mówi pani z wielką miłością. To samo Zdzisiek, mój współbrat w kapłaństwie, i z cierpliwością. Jest to piękne. Czasem nachodzą lęki przed śmiercią. Ja się czasem w mojej chorobie i doświadczeniu bałem, żeby pokusy mnie nie złamały, i zacząłem się modlić i mówię: Maryi, bądź ze mną teraz i w godzinę mojej śmierci i daj mi łaskę umierać zjednoczonym z Jezusem, żebym umarł tak, jak umierała moja babcia, która powiedziała: Boże, teraz mogę umierać, Jezus Maryja, i odeszła. Dziękuję wam, kochani, niech was Bóg błogosławi.
Zbyszku, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Poznaję cię na nowo. Zawsze byłeś wspaniały, a teraz widzę, że takim pozostałeś i z łaską Bożą współpracujesz. A panią doktor może poproszę o komentarz. Bardzo prosimy panią doktor.
Już powiedziałam. Dziękuję bardzo.
I teraz odbieramy już następne telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja, ktoś nie do nas zadzwonił? No, ktoś chyba nie słyszy. Radio Maryja? Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nie,
mam na imię Danuta. Jestem z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Mieszkam w Sulęcinie z parafii świętego Henryka. Chcę powiedzieć, że mój mąż odszedł do Pana 25 grudnia, więc jestem... Trudno mi jest na ten temat mówić, ale przysłuchuję się Waszej rozmowy. I chcę powiedzieć, że dziękuję Panu Bogu, że ksiądz proboszcz Piotr Mazurek zaproponował kiedyś dla mojego męża 12 lat temu, czy 10, dokładnie nie pamiętam, żeby został szafarzem nadzwyczajnym. Nosił Pana Jezusa chorym do szpitala. Kiedy mój mąż zachorował, a chorował może niedługo, może krótko, ale my wiemy, że po pierwszej diagnozie raka złośliwego niejednego szansa była przeżycia mojego męża niecałe pół roku. Ale ponieważ tyle ludzi się za niego modliło, tylu szafarzy, tylu kapłanów, którym zawdzięczam swoje wsparcie, mojej rodzinie, moim wnukom. I chcę powiedzieć, że wszyscy mówimy o tych, którzy odchodzą, bo to jest ta audycja. Bardzo często zapominamy o tych, którym, o osobach, których, te, które służą. Jak na przykład moje wnuki, 13-letnie dziecko, do którego mój mąż się zwierzał, że nie ma siły walki, gdzie mu już nie dano żadnych szans, że mówił, że odchodzi do Pana. I ta piękna noc wigilijna, przy której żeśmy czuwali wszyscy przy łóżku mojego męża po cichutku. I później ta noc, kiedy mój mąż odchodził, mój zięć z moją najstarszą córką zostali i czuwali obok mojego męża leżałam, a cały dom posnął jak apostołowie w wieczorniku, nie wieczorniku, w ogrójcu. I córka nas później obudziła, wszystkich po cichutku, razem żeśmy się modlili, ale ta nasza modlitwa, jak później żeśmy się zorientowali, była całkiem inna. Jak ktoś kiedyś był na mszy o uzdrowienie, to każdy się modli jakby inaczej, ale w tym samym duchu. I później się okazuje, że kiedy mój mąż odszedł do Pana, wszyscy żeśmy się zjednoczyli w tej samej modlitwie. I chcę powiedzieć jeszcze to, że jak ma się prawdziwych przyjaciół, na dobre i na złe, którzy pamiętają w każdej jednej sytuacji, to jest łatwiej znieść odejście osoby bliskiej. Ja chcę powiedzieć, że to nie jest łatwo, bo to nie jest takie proste, ale chcę powiedzieć, że jak się ma bardzo bliskie osoby wobec siebie, kapłanów, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, bo mój mąż prowadził w wielu parafiach poradnię rodzinną. Jak się ma ludzi pełnych wiary, cierpliwości, którzy mówią, że jesteśmy z Tobą. Wtedy, kiedy się nie myśli o jak usiąść do stołu wigilijnego, już nie mówię, co postawić na ten stół, to przyjaciele przynoszą Ci wszystko, że trzeba się zastanowić wtedy, komu, z kim się to jeszcze podzielić trzeba, bo to za dużo dla tego domu. I za to 42 lata małżeństwa, za moje dzieci, moje wnuki, przyjaciół, jak się księdza Piotra Mazurka, za Krzysztofa Burzyńskiego, księdza Garbarka, Zbigniewa i wszystkich innych przyjaciół, kapłanów, którzy wspierali, którzy dzwonią, którzy się pytają, jak się masz, Danusia? A ja całe życie byłam taką niunią dla mojego męża. O nic się nie musiałam martwić. I teraz, gdybym nie miała tych przyjaciół, tych bliskich osób, to nie wiem, jakby to było. I za to wszystko, co mnie spotkało, i doświadczenia choroby mojego męża, nauczenie pokory, oddania się do końca Panu Bogu, że Pan Bóg wie, co robi. Ja nigdy przez ten okres czasu, bo mój mąż nigdy nie chorował, to była jedna decyzja, jedna choroba i straszny wyrok jednego dnia. Nigdy nie miałam pretensji do Pana Boga i nie mam. Przed czym się bronię, żeby mnie szatan nie skusił, nie powiedział, dlaczego akurat on, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego to czy tamto. Nie mam pretensji. Dziękuję Panu Bogu, że uczy całe życie pokory, miłości, żeby go wielbić w ciężkich chwilach i nawet wtedy, nie tylko kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy nie można wypowiedzieć jednego słowa. I za to wszystko niech będzie Bóg uwielbiony, Jezus Chrystus, Bóg Ojciec i Duch Święty. Niech wszystkim tym, którzy przechodzą ból rozstania, tak jak ja, błogosławi. I niech dotyka swoją miłością. Niech spotykają ci wszyscy ludzie na swojej drodze, tak przyjaciół, od kapłanów do ludzi świeckich, do szefarzy nadzwyczajnych, tacy jak są parafii Sulęcin w województwie zielonogórsko-gorzowskim. Niech ich wszystkich Pan Bóg błogosławi. Niech, a ja dziękuję wszystkim za każdy gest miłości, a przede wszystkim za modlitwę. Dziękuję również za taką piękną audycję, bo połączył mnie wnuczek, który ma 13 lat, który był bardzo związany z swoim dziadkiem, którego dziadek bardzo kochał i on dziadek bardzo kochał. Niech wszelkie dobro otacza wszystkich wokoło. Chwała Panu, że uczy nas pokory, że On jest tylko Panem życia i śmierci. Niech będzie uwielbiony Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać za rozmowę.
Bóg zapłać, Pani Bóg Danusi. Zapłać. Pani doktor, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo dla nas piękne też i świadectwo. I też to, co już było gdzieś tam wcześniej wspomniane, właśnie Pani Danusia też wspomniała o tych opiekunach, prawda?
Tak.
To dla wszystkich, którzy w tej chwili słuchamy tej audycji, to może też takie potwierdzenie, że osoby, które najbliższe przeżywają odejście swoich najukochańszych, że z nimi trzeba być. I to jest, to ogromnie dodaje siły i to tworzy taką atmosferę naprawdę nadprzyrodzoną, której całkiem inaczej się przeżywa i myślę, że wtedy tego Pana Boga tym bardziej, to, gdzie dwaj lub trzej, prawda, w imię moje, a myślę, tam gdzie jest właśnie ta bezradność ludzka, to Pan Bóg tym bardziej chce być, chce towarzyszyć, jest solidarny. Tak samo jesteśmy z Panią Danusią solidarni, też rozumiemy, że to wszystko, te wszystkie przeżycia są tak bardzo świeże, są takie mocne, ale też tego wnuczka, zapomniałem spytać o imię, ale Pani Danusiu, wnuczka serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za ten też jego przykład prawdziwej miłości. Może Pani doktor by dodała jeszcze coś?
Nie mam nic do dodania, naprawdę, tak jak Pani powiedziała, niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych.
I odbierzmy następny telefon. Radio Maria, bardzo prosimy. Kto się do nas zadzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Lucyna z Niemiec. Ja chciałam dać takie świadectwo. Moja teściowa była bardzo chora, umierająca w szpitalu. Ja chodziłam do niej z odwiedzinami. I przy czytaniu dzienniczka Faustyny wiedziałam, że właśnie kochanka do miłosierdzia Bożego odmawiana przy osobie kochającej może uratować tą duszę. I z taką wielką wiarą chodziłam, modliłam się za nią. I w dzień śmierci mojej teściowej modliłam się z moją siostrą i znajomymi w kościele przed Najświętszym Sakramentem. Spotykałyśmy się i modliłyśmy się co tydzień. I podczas tej modlitwy usłyszałyśmy taki głos, albo nie głos, duszę, która biega po całym kościele, słyszałyśmy brzęk kluczy. Ta była, dusza była tak niespokojna, biegała po całym kościele. Trochę nam było nieprzyjemnie, nie wiedzieliśmy co zrobić, poczułyśmy jedna na drugą, ale zaczęłyśmy się modlić o tą duszę. Po modlitwie poszłyśmy z domu, ja dostałam telefon w nocy, że teściowa zmarła. I chciałam powiedzieć, że jak Pan Bóg jest miłosierny, że pozwala nawet tej duszy przyjść i prosić o modlitwę. I moja teściowa odeszła spokojnie i tak cieszyłam się, że właśnie przez tą koronkę można było jej pomóc. To tyle. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo Pani dziękujemy. Pani doktor, jeżeli może dwa słówka też.
Koronka do miłosierdzia Bożego, tak jak obiecał Pan Jezus siostrze Faustynie, jest modlitwą, która rzeczywiście otwiera drogę zbawienia dla dusz.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie. Kto się dodzwonił?
Ja tak już, mój mąż nie żyje 24 lata, ale ja chciałam tylko powiedzieć, on był człowiekiem, który po prostu nie chodził do kościoła. Wierzył w Boga, ale dla mnie to było takie troszeczkę nie tak, jak powinno być. Człowiek musi, jeżeli wierzy, to powinien chodzić na mszę świętą. Ale jako człowiek był taki, że nigdy nie krytykował księży, kapłanów, nikogo. Jak ktoś mówi cokolwiek źle, to on zawsze mówił, nie chodzisz, to nie mów. A jak chodzisz, bo to zawsze wiemy, że chodzi zawsze o pieniądze. No, zawsze powiedział tak, jeżeli dajesz, to nie mów. A jak masz mówić, to lepiej nie daw. I zachorował, mając 46 lat zmarł, zachorował. Najpierw węzły chłonne miał chore, później okazało się, że jest rak płuc. I w ciągu pół roku zmarł. I w tym czasie ja go tak bardzo nie namawiałam, bo za spowiedź, on był rok wcześniej, bo córka była w Komunii Świętej, we wczesnej Komunii Świętej. I bo to jest w Katowicach, u nas są wczesne Komunii Święte. I jak był chory, to był Bystrej. Tam miał mieć operację, ale się okazało, że jak jest już w węzłach chłonnych też nowotwór, także go nie operowali. Wrócił do domu, no i mówi, teraz jest tylko leczenie chemią. No i później miał jeszcze naświetlania. Jak przyjechał z któryś tam naświetlań, już maj był i mówi tak, wiesz co, ja już niedługo umrę. A ja mówię, czemu tak mówisz, że umrzesz? Bo dzisiaj w nocy był mnie Pan Jezus i mi powiedział, żebym się spieszył, bo mnie tam potrzebuje. A ja mówię chyba, może będziesz jeszcze żył i będziesz mówił innym, że mają wierzyć w Boga, że do kościoła trzeba chodzić, że się trzeba modlić. On powiedział mnie, on mi wyraźnie powiedział, że mam się spieszyć, bo mnie tam potrzebuje. I mówi, przebudziłem się, umyłem się, poszedłem, bo już była godzina coś w pół do siódmej i prawie ksiądz już się ubrał do mszy świętej, ale jeszcze mnie wyspowiadał. Wyspowiadał mnie, przyjął komunię świętą i mówi, już niedługo umrę. I mój mąż miał takie bardzo rzadko, ale takie prawdziwe sny. Parę lat wcześniej jego tam z rodziny bliski, kuzyn, zginął w wypadku samochodowym i przebudził się rano, mówi tak, wiesz co, śniło mi się przed chwilą, że Deniu zginął w wypadku. Mówi, zabrał się tak na łebkę, jak to mówili, i wpadli w taki dół i mówi, wykop po piasku i obydwaj nie żyją. A ja mówię, takie masz paskudne sny. Poszedł do pracy, wrócił z pracy, jedliśmy obiad i dzwonek, telegram. Deniu nie żyje, umarł. Deniu nie żyje, pogrzeb wtedy i wtedy. I on ten pogrzeb pojechał na ten pogrzeb i okazało się, że o tej godzinie, o której mu się to śnił, to o tej godzinie ten Beniu z tym kierowcą zginęli obydwaj. No i ja, jak on tego sobie spowiadał się, wszystko później było na drugim, było Boże Ciało. I ja naszykowałam Kasię do sypania kwiatków i żeśmy wychodzili do kościoła i on tak przytulił Kasię i mówi tak, Kasieńko, a będziesz się Pana Jezusa do swojego serduszka przyjmować? A on mówi, tak, tatuś będę. A tatusiowi byś nie przyniosła. A ja do niego wtedy mówię, słuchaj, ja Cię nie namawiam. Nie namawiałam i nie mówiłam Ci o księdzu, żeby przychodził z Komunią Świętą, bo mówię, wiesz, to trzeba samemu chcieć. Bo ja mówię, nie mam takich pragnień, żeby mnie ludzie chwalili, bo ludzie to będą mnie chwalić tydzień, dwa, może parę miesięcy będą pamiętać, a później zapomną. A Ty musisz sam chcieć przyjąć tego Państwa, Ty musisz uwierzyć w Niego. I skoro był u Ciebie, Panie, to wierzysz. Jeżeli masz takie życzenie, to ja poproszę i ksiądz przyjdzie. I jeszcze później ksiądz wikary przyszedł dwa razy, ale już później już bóle miał takie dosyć mocne i już, no, już przed piątą się budził, a morfinę mógł dostać dopiero za godzinę. Ja mówię, ja nie mogę do siostry, bo był u nas tam siostry zakonu. Ja mówię, nie mogę zadzwonić, bo siostra ci nie może dać, mówię, wcześniej. I no, później mnie poprosił, mówi tak, jeżeli możesz, to poproś siostrę, żeby nam załatwiła szpital, bo mówię, to nie będą się dzieci patrzyły, jak ja będę umierał. I siostra zakonna, ja ją poprosiłam, on tam nieraz może, jak siostry go prosiły, to on tam im coś przywieźć czy zawieźć, to zawsze im tam usłużył. I siostra pojechała ze mną do Bogucic i załatwiła, bo ona tam kiedyś 20 lat pracowała do tego ordynatora i przyjęli go na oddział. No i tam jeszcze był 4 dni ma. I chcę dać takie świadectwo, że po prostu ja, jak mąż przyjechał wtedy z Bystry i powiedział, że tylko chemia, no to ja jak poszłam do kościoła, no, ja już od lat chodzę prawie codziennie. Obecnie teraz nie chodzę, bo jestem chora, mam astmę, przy tym mnie angina złapała i muszę siedzieć w domu. I to jak mąż ja poszłam do kościoła i mówię sobie i powiedziałam tak do Pana Jezusa, Panie Jezu, jeżeli nie możesz jego ciało uratować, to uratuj jego duszę. I wysłuchał Pan Bóg mojej prośby, bo dusza jego została uratowana. I ja mam tak, ja jestem, nie wiem, czy to taką naturę mam, czy coś, ale nigdy sobie nie pomyślałam, że ja byłam młoda, miałam 40 lat, trójka dzieci, jeszcze byłam chora, bo ja przy córce byłam chora na nerki, miałam zapalenie kłębuszków nerkowych. Później przez 7 lat chodziłam do lekarza. I też muszę powiedzieć, że chodziłam przez 7 lat i zawsze ten lekarz, ten nefrolog mi mówił, jeżeli pani nie zależy, ja nie przychodzę 2 miesiące, to może pani nie przychodzić, jak pani nie zależy na życiu. No i tego. A po 7 latach okazało się, że przyszłam z wynikami, on powiedział tak, proszę panią, a co pani robiła, że pani tak się wyleczyła? A ja mówię, wie pan co, powiedzieć panu prawdę, mówię, tych tabletek, które mi pan przepisywał, to nie wiem, czy połowę zjadłam, ale mówię, ja nie jadłam soli, solą nic nie jadłam i mówię, i smażonych rzeczy. No i on pokiwał głową i zdziwił się troszeczkę, że po prostu. Ale w tym roku, co zmarł mąż, później zmarł w czerwcu, to jeszcze później syn miał operację na żółtaczkę, znaczy na wyrostek robaczkowy. U niego we wrześniu pogryzł pies, a w grudniu się okazało, dzień przed Bożym Narodzeniem poszłam do lekarza, bo żółte oczy, już mi wszyscy mówili, on chyba ma żółtaczkę. I dzień przed Wigilią poszedł do szpitala, bo miał żółtaczkę. Po paru latach okazało się, że ma wszczepioną wirusa C. I 3 lata temu jechał samochodem i go bardzo ręka bolała. Poszedł do lekarza i lekarka go wszystkie badania zrobił. Okazało się, że wszystko jest w porządku. I do tej pani doktor mówi, wie pani co, ale ja jestem nosicielem wirusa C. I on mówi, ona mówi, no to trzeba iść do hepatologa. I syn poszedł, no, oczywiście prywatnie, a pani hepatolog mówi, no tak, ale ja ci nic nie poradzę, trzeba zrobić badanie, a to badanie kosztuje 2000 prawie. No, mówi, trudno, jak trzeba, to zrobię to badanie. I zrobił syn to badanie. Wynik był pozytywny, że nie ma żadnego, nie, że już nie jest nosicielem wirusa C. No i później ta pani doktor dała mu jeszcze raz na badanie, bo sama nie dowierzała, że jak może, bo on jak w 99 roku skończył technikum, poszedł na studia, ale że wiadomo, jak ja miałam nisko w ręce, bo miałam po mężu i jeszcze mi Suchocka zabrała 800 zł, wtedy to bardzo dużo, z 3000 na 2, na całe, niecałe 2200, No to żeśmy mieli mało, czwórkę, wiadomo, że syn ten starszy już troszkę pracował, ale nie za bardzo, a więc za dużo jeszcze. Córka chodziła do szkoły, wszyscy, także było...
Przepraszam, możemy już powoli konkludować, tak, bo są tak, następni też no, słuchacze.
To tyle chciałam powiedzieć. Serdeczny Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bardzo Pani dziękujemy. Pani doktor, myślę, że właśnie też następny ten moment ogromnie ważny, skuteczność modlitwy, żebyśmy nigdy nie zwątpili, że naprawdę wiara poprzez modlitwę, czy wraz z modlitwą przenosi góry i Pan Bóg jest bardzo, bardzo, że tak powiem, wrażliwy na taką modlitwę. Ona otwiera niebo i syła szczególne łaski, prawda?
Tak, tak. To, że Pani tak prosiła Boga, żeby uratował jego duszę, stało się właśnie tak, Pan Bóg pokierował, że ta dusza miała okazję się uratować.
Widzę, że mąż to był taki werus Izraelita, jak to mówią. I ta chyba ta prawdziwość jego, Pan Bóg widział, dlatego też mu dał tę łaskę szczególnego też i pojednania tej szczególnej komunii przed odejściem z tego świata. 20 minut po godzinie 23, więc to już są ostatnie telefony, ale jeszcze odbieramy. Radio Maryja, bardzo prosimy. Kto się do nas dozwonił?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Alina, dzwonię z Berlina. I też bardzo dziękuję za tą audycję. Ja mam takie może pytanie do pani doktor. Czy mogłaby mi pani wytłumaczyć, na czym polega medycyna paliatywna? Ponieważ ja tutaj mam taką książkę, którą kupiłam w naszym kościele, Kościół Ksiądz. I tytuł tej książki jest Szału nie ma, jest rak. I tutaj ja właśnie nie jestem zupełnie taka świadoma, czy ta właśnie medycyna paliatywna polega również jako eutanazja. Nie wiem, nie będę tutaj przytaczała takich fragmentów w tej książce, ale wydaje mi się, że dużo jest sprzecznych opinii na ten temat. I sama bym chciała również się dowiedzieć, czy faktycznie jest to eutanazja, czy to nie jest eutanazja.
Medycyna paliatywna zajmuje się przede wszystkim leczeniem bólu, który jest objawem dominującym w wielu chorobach, zwłaszcza w chorobach nowotworowych. I dzięki hospicjom nauczyła się brać lekarska rozpoznawać rodzaje bólu i wypracowano metody leczenia bólu, wypracowano metody łączenia różnego typu leków tak, ażeby nie zmniejszać świadomości chorego, natomiast zmniejszyć odczucia bólowe. W tej chwili nawet są możliwe tak zwane pompy morfinowe. Także pacjent, no, mając założoną taką pompę morfinową, to jest wkucie do żyły centralnej, no, sam sobie jak gdyby reguluje podaż minimalnych dawek morfiny, tak, i innej, całej mieszanki lekowej, która umożliwia jak gdyby utrzymanie tego bólu na poziomie podprogowym, że on go nie odczuwa. A równocześnie mieszanka tych leków nie odbiera choremu świadomości, także on jest no, zdolny jak gdyby uczestniczyć w życiu osób, zachować to swoje życie w sensie uczestnictwa w życiu rodziny czy bliskich mu osób. Natomiast właśnie... nie znam innego pojęcia medycyny paliatywnej. Medycyna paliatywna to nie jest eutanazja. To jest po prostu umożliwienie choremu przeżycia do końca jego dni, które mu zostały w ciężkiej, śmiertelnej chorobie, uwalniając go w miarę możliwości od bólu, bo oczywiście nie wszystko i nie zawsze się udaje.
A czy mogłaby pani doktor, chciałabym tutaj zacytować takie zdanie w tej książce, że właśnie definicja to się nazywa sedacja paliatywna i polega na podaniu leków, które redukują albo likwidują świadomość. Jeśli nie jesteśmy w stanie zadziałać inaczej, żeby pacjent nie męczył się na przykład w wyniku nasilających się trudności z oddychaniem. I potem to był przykład podany przez tego księdza, że jeden pacjent miał problemy z oddychaniem. Oni nie wiedzieli, czy on się zakrztusił, czy po prostu ten rak już tak daleko się posunął. I tutaj cytuję dalej. Wszyscy troje, lekarz, pielęgniarka i ja, wiedzieliśmy, że ta dawka może spowodować, że akcja serca oddechu zatrzyma się. Jednak gdybyśmy jej nie podali, chory konałby może 7 minut dłużej albo w końcu udusiłby się. Więc jak to można rozumieć? Dla mnie to, jeśli ktoś skraca życie pacjentowi nawet o 7 minut, żeby się nie męczył, to wydaje mi się, że to jest podobne do eutanazji. Bo chyba każda minuta konającego człowieka, to Pan Bóg chyba decyduje, co ta minuta jeszcze dla tego konającego człowieka znaczy. Jest na pewno bardzo ważna. A tu ktoś decyduje, że ulżę mu w cierpieniu, skrócę mu o te 7 minut.
Wie pani co?
Nie wiem, nie rozumiem właśnie
tego. Wie pani co? Duszność jest takim cierpieniem, które jest bardzo trudno opanować. I parę lat temu umierała moja koleżanka na raka płuc i ostatecznie trzeba było wprowadzić ją w stan uśpienia, jakby przedłużonej narkozy, ażeby po prostu ona się nie męczyła z powodu braku tchu. Umarła w narkozie, w takiej przedłużonym właściwie stanie narkozy.
No tak, ale w tym przypadku tu natomiast jest mowa o podaniu morfiny. Ta morfina została temu pacjentowi w takiej dawce podana, że wszyscy wiedzieli, że ta dawka spowoduje śmierć. Czyli świadomie ktoś podał taką dawkę morfiny i nazywa ją jako medycyna paliatywna. A dla mnie, jeśli ktoś świadomie poda lek, który wiem z góry, że spowoduje zatrzymanie pracy serca, no to znaczy ja przyspieszyłam tą śmierć temu człowiekowi. Ja rozumiem, że ten człowiek cierpi, tak? Ale ja mam prawo tak zadecydować. Nie wiem, za Pana Boga mam skrócić komuś? Nie wiem, ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. Dlatego nie wiem.
Na pewno nie. To nie chodzi o eutanazję. Myślę, że chodzi o ten fragment, który zresztą jest też akceptowany i akcentowany przez Jana Pawła II w książce Karta Pracowników Służby Zdrowia, opracowaną przez Papieską Akademię Nauk, która wyszła w 1995 roku, gdzie jest dokładnie powiedziane tak, że pacjent, który bardzo cierpi, ma prawo jakby domagać się zmniejszenia cierpienia, to w sensie otrzymania właściwych leków. I jeśli w trakcie stosowania tych leków dojdzie, które mogą być w dawkach granicznych wtedy, dojdzie do zatrzymania jego oddechu, to nie jest eutanazja, bo w zamiarze pracownika służby zdrowia nie było zabicie tego człowieka, tylko zmniejszenie jego cierpienia. Więc tu jest ta bardzo cienka granica, która biegnie jak gdyby przez serce pracownika służby zdrowia. Czym on się kieruje? Czy on się kieruje, że chodzi o zmniejszenie cierpienia? Czy po prostu tą sytuację wykorzystuje, żeby pozbawić drugiego człowieka życia.
Myślę, to dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy.
Dobranoc.
Z Panem Bogiem i dobranoc życzymy. I odbieramy jeszcze telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo. Kto się do nas dozwonił? Radio Maryja, jesteśmy już na antenie. No jakoś ktoś nie jest następny. W takim razie telefon Radio Maryja. Radio Maria, prosimy bardzo.
Tak, halo?
Tak, jesteśmy już na
tym. Ja chciałam się podzielić takim świadectwem. Kiedy byłam małą jeszcze dziewczynką, umierała moja babunia. I kiedy był taki moment, że wszyscy jakby odeszli do drugiego pokoju, a ja klęczałam przy łóżku babuni i trzymałam ją za rękę. I wtedy w jednym momencie, jak gdyby została mi przekazana w serce tego mojego, jeszcze małego, przecież byłam małym dzieckiem, radość spotkania z Bogiem. To było takie pozasłowne. I od tego momentu, to przecież minęło tyle lat, zawsze śmierć kojarzy mi się z radością spotkania. Potem druga rzecz, też byłam młodą dziewczyną, mieliśmy sąsiada, który był niewierzący. No i w pewnym momencie poszedł do szpitala, był chory na raka i był w tym szpitalu bardzo długo. I modliłam się dłuższy czas o taką łaskę właśnie spowiedzi. No jakoś nic, on jakoś nie wyrażał chęci spowiedzi. I w końcu mój młodszy brat mówi, wiesz co, po prostu musimy pościć w jego intencji. I zaczęliśmy pościć w jego intencji. I potem opowiedziała mi sąsiadka, że 5 minut przed śmiercią poprosił o kapłana i wyspowiadał się 5 minut przed śmiercią. A trzecia rzecz, kiedy mój tatuś umierał, to miałam takie przekonanie, że słuch umiera ostatni. Wobec tego przez cały tydzień starałam się w szpitalu siedzieć cały czas przy jego łóżku. I w różny sposób starałam się im mówić różaniec i koronkę i mówić mu do ucha cały czas słowa miłości, podziękowania. Starałam się mu też czytać Pismo Święte, bo pamiętam z dzienniczka siostry Faustyny czy z małej Tereski, że to jest ten czas ostatni, jest takim czasem kuszenia, więc pomyślałam, że będę mu czytała Pismo Święte. I pamiętam, że takie słowo otworzyłam o Panu Jezusie, który pasie duszę. I pomyślałam sobie, że w oczach świata mój tata jak gdyby już jest zupełnie niekontaktowy, jest od tygodnia w stanie agonii, a przecież Bóg wielkie rzeczy czyni w jego sercu. I ten tydzień właśnie takiej nieustannej obecności przy tacie to były jakieś takie dla mnie najpiękniejsze rekolekcje mojego życia, że mogłam w spokoju, w modlitwie go pożegnać.
Czy możemy się dowiedzieć, kto to piękne świadectwo złożył?
Ania z Wielkopolski.
Pani Ania, bardzo Pani Aniu dziękujemy. I no, myślę, że to też innym, nam wszystkim pomaga takie doświadczenie. Też mnie się osobiście to podobało, że śmierć Pani się kojarzy z radosnym spotkaniem, prawda? Pani doktor, to jest...
Tak.
To jest bardzo piękne. No i już naprawdę ostatni telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesława z Warszawy. Ja chciałam się odnieść do telefonu pani sprzed ostatniej pani.
Czyli z Berlina, tak. To chyba był telefon z Berlina.
Pani przytaczała jako argument książkę. Dokładnie książkę księdza, który zorganizował hospicjum, chyba albo wełku, niemniej jednak ksiądz, który w młodym wieku sam zachorował, i to jest książka Dialog, i on w tej książce dokładnie mówi, ja chcę zdementować to, co ta pani mówi, dokładnie mówi, na czym polega ta paliatywność. Otóż właśnie chodzi o to, żeby zmniejszyć cierpienie ze świadomością, że podana dawka może wywołać śmierć, ale intencją jest nie spowodowanie śmierci, czy nie igranie z dawkami, tylko w celu zmniejszenia cierpienia. Śmierć jest momentem należącym do Boga, więc tutaj nie ma mowy o eutanazji, i ten fragment, to znaczy całość książki, całość tej wypowiedzi akuratnie o tym dokładnie mówiła, więc myślę, że ta pani nie do końca słusznie albo nieuważnie jakby wyciągnęła tylko fragment tej wypowiedzi. To chyba tyle.
Bardzo, bardzo Pani dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże. Drodzy słuchacze, i tak dobiega końca właśnie temat naszych rozmów niedokończonych, psychiczno-duchowe etapy umierania, a gościem cały czas do dyspozycji był i jeszcze jest pani doktor nauk medycznych Maria Demezer-Dambek, nefrolog z Poznania. I już tak na koniec będę prosił panią doktor o konkluzję. Oczywiście też podpowiadam, jest to szczególna okazja, by pozdrowić swoich najbliższych. Pani przyjechała dzisiaj ze swoim mężem Pawłem z Poznania. Może też są bliscy, którzy się ucieszą z pozdrowień. Ja tylko bym może jeszcze ostatnią myśl, którą chciałbym, żeby też może wybrzmiała. Mianowicie powoływałem się w tej części też telewizyjnej na świadectwo błogosławionej Chiary Luce, dziewczyny włoskiej, która mając 18 lat odeszła do Pana, ale jej umieranie, jej pogrzeb to było jedno wielkie święto. I sobie pomyślałem właśnie przed chwilą, że nawet osoby, które nie wiemy, ktoś z nas zostanie nawiedzony chorobą, która będzie prowadzić właśnie do zakończenia na ziemi tego naszego życia i będziemy niejako zaproszeni, by wejść tę bramę, która już się otwiera na wieczność, że ci, którzy wiedzą i może mają świadomość, że mogą swoich bliskich przygotować. Właśnie ta właściwie dziewczyna, która jest dzisiaj błogosławioną, kiedy już przeżywała ostatnie swoje dni, to właśnie udzielała cennych rad dla swoich rodziców i swojej mamie tak powiedziała: mamo, kiedy będziesz mnie ubierać na łożu śmierci, musisz powtarzać, teraz Chiara widzi Jezusa. Myślę, prawda, to jest jeszcze dodatkowy element, taki szalenie pozytywny, ale ten pozytyw Boży, który bierze się z tej wiary, że Jezus jest zmartwychwstanie i że Jezus nas prowadzi. I ja też chcę bardzo podziękować pani doktor, ale też wszystkim słuchaczom. Drodzy Państwo, te wszystkie telefony, te Państwa świadectwa, one wszystkich nas budowały, budowały naszą wiarę. I myślę, że każdy z nas jakoś tam dojrzał, że warto przygotować się pięknie na ten moment, by to było nasze święto, bo tak jak mówiła ta błogosławiona Chiara Badano, to będą nasze zaślubiny z wiecznością. I końcówka należy do pani profesor. Bardzo proszę.
Tak, śmierć jest najważniejszym momentem w naszym życiu. I do tego momentu każdy z nas musi się przygotować, musi dorosnąć, bo w tym momencie rodzimy się do życia wiecznego z Chrystusem w domu Boga, w domu Jego Ojca.
Czy pani by chciała kogoś jeszcze pozdrowić?
Chciałam pozdrowić wszystkich moich przyjaciół, moją rodzinę i tych wszystkich, których dzisiaj prosiłam jeszcze o modlitwę, aby Duch Święty mi pomógł w czasie tej audycji, bo nikogo nie chciałam zranić. I wszystkich serdecznie, moich znajomych i krewnych, pozdrawiam.
Bardzo dziękuję i na zakończenie będzie oczywiście piosenka, a potem już zapraszamy na modlitwę na zakończenie dnia, na kompletę. I pani doktor, wiem, że też jeszcze z nami tę modlitwę odmówi.
Przebywanie na zawsze i po wieczne dni. Jasność stanie przed Tobą, a ciemność na zawsze przeminie. Pan wyjdzie na to spotkanie.